Wieczorem, kanał Komanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o neutrinach, czyli takich mikołajach fizycznych. Nikt ich nie widział, ale neutrina zostawiają po sobie ślad, aczkolwiek rzadko. Mikołaje częściej. Tyle, że z drugiej strony mikołaje pojawiają się oczywiście częściej, manifestują swoją obecność, mimo że nikt ich nie widzi. Natomiast neutrin jest olbrzymia liczba wokół nazw i no tylko jeden problem, że bardzo rzadko wchodzą z nami w interakcję. No ale trudno, jakoś sobie z tym poradzimy. Powiedziałem, że w latach, no w drugiej połowie XX wieku jednym z większych problemów fizyki w cząstek elementarnych było to, dlaczego ze Słońca dociera tylko 1/3 spodziewanej liczby neutrin. W związku wynikającej, 1/3 liczby wynikającej z przewidywań teoretycznych. Zaczęto to badać. Różne koncepcje się pojawiały i okazało się, że tak jak to obecnie uznajemy, zwyciężyła koncepcja tego, że po pierwsze neutrina są trojakiego rodzaju, a więc mają zapachy, o czym już wspomniałem, i po drugie, co chyba nawet jeszcze ważniejsze, neutrina mają niezerową masę, a więc nie są podobne fotonom, tylko cząstkom masowym. Tyle tylko, że ich masy są, masy tych neutrin powiązanych z zapachami są lekko zróżnicowane. To są niewielkie, subtelne różnice, ale wystarczające do tego, żeby wytłumaczyć. No i w jaki sposób, bo to jest chyba najbardziej fascynujące, w jaki sposób te neutrina i wytłumaczono to ten fakt deficytu liczby neutrin w wiązce docierającej do powierzchni Ziemi. Wyobraźcie sobie sytuację. Jesteście w restauracji. Zamawiacie pizzę, na przykład margheritę. No i czekacie, kelner idzie po zamówienie, odbiera margheritę, ale w międzyczasie, kiedy zanim doniesie tą pizzę do was, ta pizza zamienia się, ponieważ składniki wchodzą ze sobą w interakcję, zaczynają się przemieniać, przynosi wam tą capricciosę. Mówicie, że ale sorry, no miała być margherita. No była margherita, ale w międzyczasie stała się capricciosą. I to jest podobny mechanizm występuje właśnie w przypadku neutrin. Okazuje się, że neutrina nie istnieją jako takie samodzielnie, że te wszystkie zapachy, te trzy typy neutrin obdarzone różnymi zapachami i o zróżnicowanych masach, one właściwie, to mechanika kwantowa dopuszcza takie numery, one właściwie współistnieją, to jest pewna superpozycja, złożenie stanów, one wszystkie trzy istnieją naraz. Tyle tylko, że ponieważ różnią się delikatnie masą, w związku z tym ich jakby prędkości rozchodzenia się czy długości fal związanych z każdym z tych neutrin są nieco inne i w związku z tym, kiedy one podróżują ze Słońca do Ziemi, to one przemieniają się jedna w drugą w zależności od tego, która akurat fala osiąga swoje maksimum interferencji. To zjawisko nazywamy oscylacją neutrin. To nie jest tak, że one w jakiś sposób oscylują faktycznie, tak jak wahadełko buja się, tylko tu raczej chodzi o taką oscylację w sensie takiej ciągłej przemiany jedno w drugie, takiej półpłynne, czyli właśnie zamówiliśmy margheritę, dotarła capricciosa, ale nie jest powiedziane, że jakbyśmy jeszcze trochę poczekali, to jeszcze jakaś inna pizza by się nie ujawniła z tego wszystkiego, a później znowu margherita, jakbyśmy dostatecznie daleko usiedli od kuchni. I na tym polega właśnie ta oscylacja neutrin. Okazuje się, w ten sposób wyjaśniono przynajmniej problem deficytu neutrin w promieniowaniu słonecznym, że nasze detektory były nastawione tylko na jeden typ neutrin i faktycznie no, tą 1/3 wychwycono, natomiast te 2/3 pozostałe, które w międzyczasie te wyjściowe neutrina się zamieniły, no to tych już nasze detektory nie wychwyciły. Pytanie powstaje, czy można te dwa pozostałe typy badać, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ one są jeszcze słabiej oddziałujące niż elektronowe. Elektronowe jeszcze jesteśmy w stanie wyłapywać, natomiast te pozostałe nie. Na sam koniec, zanim się pożegnamy, powiem tylko o jeszcze jednej ciekawostce związanej z neutrinami. Okazuje się, że neutrina, mimo że obdarzone masą, to potrafią poruszać się szybciej niż światło. Na przykład okazuje się, że światło z mikrofalowego promieniowania tła, czyli fotony mikrofalowego promieniowania tła, widzimy z czasów mniej więcej około 400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Tak daleko nasze teleskopy sięgają i nasze anteny. Natomiast neutrina reliktowe, te, które powstają, które powstały właśnie podczas tuż po Wielkim Wybuchu, pamiętają pierwsze sekundy po Wielkim Wybuchu. Inna ciekawostka. Okazuje się, że w roku 1987 zaobserwowano wybuch supernowej, który był największym kosmicznym fajerwerkiem od z góra 400 lat. Natomiast neutrina przyszły, dotarły do neutrina, które zostały wyemitowane podczas tego spektaklu, w cudzysłowie, przyszły 3 godziny przed światłem. No i a skąd o tym wiemy? Ponieważ detektory Kamiokande i inne jednocześnie zadzwoniły, w cudzysłowie, 11 sekund przed oficjalnym odkryciem supernowej. Także neutrina, mimo że obdarzone masą, no są pełne sprzeczności. Są, no co tu dużo mówić, to fizyka neutrin ma nam jeszcze pewnie niejedną zagadkę do zaoferowania. A wśród tych otwartych pytań są na przykład, czy neutrino jest własną antycząstką? Czy jaka jest hierarchia mas neutrin? Która wersja jest lżejsza? Czy istnieją neutrina sterylne, czyli ta czwarta klasa neutrin, czyli te pozbawione zapachu? I czy przy pomocy neutrin da się wyjaśnić asymetrię materii i antymaterii oraz zagadkę ciemnej energii? No cóż, dużo tego, jak na jedno przedświąteczne spotkanie. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam tymi otwartymi pytaniami, tym, że nauka, powiedzeniem tego, że nauka ma ciągle jeszcze wiele wątpliwości, nie zepsuje wam świątecznego nastroju. Nauka ma wątpliwości, ale też jednocześnie daje wiele ciekawych, fascynujących odpowiedzi, i które tutaj również w naszej audycji szukamy. Żegnając się, chciałbym życzyć jeszcze raz zdrowych, spokojnych, wesołych, świąt takich, jakie zawsze chcieliście mieć, bez pośpiechu, w gronie tych ludzi, z którymi zawsze chcieliście spędzać czas. Cieszcie się ich towarzystwem. A później bawcie się szampańsko na Sylwestra. My się zobaczymy już w nowym roku, w 2026. A co będzie tematem tej audycji, to się okaże. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Wesołych świąt i do siego roku.